Wczoraj w godzinach popołudniowych, po godzinie 16, dramatyczne informacje z Kijowa. Paweł Bobołowicz jest teraz przy telefonie. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, witam serdecznie. Dramatyczne informacje, ale to, co wczoraj wydarzyło się, nie miało kontynuacji, całe szczęście. Wczoraj po południu na protestujących pod Radą Najwyższą, można powiedzieć, że w pewien sposób napadły oddziały ukraińskiej policji. Policja, która ochraniała budynek Rady Najwyższej, zaatakowała bez uprzedzenia protestujących osoby, które rozstawiły namiotowe miasteczko pod Radą Najwyższą, kilkudziesięcioosobowy oddział, napad na osoby, które tego w żaden sposób się nie spodziewały, bez żadnego uprzedzenia, bez żadnego ostrzeżenia, że manifestacja jest nielegalna. Ten atak trwał dosyć krótko. Policja wyciągnęła 11 osób. Atak był brutalny. Akcja była na pewno zaskoczeniem dla tych protestujących. I jak się później okazało, policja znalazła dosyć ciekawe wytłumaczenie tego, co się wydarzyło. Otóż policjanci ukraińscy stwierdzili, że to była konieczność, ponieważ protestujący zabrali im wcześniej tarcze i policjanci musieli odebrać te tarcze i celem tej akcji było właśnie odebranie tarcz, które znajdowały się w namiotach. Przy okazji razem z tarczami zabrano 11 działaczy, którzy zostali wywiezieni z terenu pod Radą Najwyższą, przewiezieni do jednego z posterunków policyjnych, gdzie po interwencji opozycyjnych deputowanych Rady Najwyższej ostatecznie też zostali wypuszczeni. Cała akcja wprowadziła dużą nerwowość i spowodowała, że protest, który wyglądał, że za chwilę może już właściwie się rozejść, nabrał nowej formy. Wieczorem zaczęło przychodzić coraz więcej osób i z protestu, który miał może 200-300 osób, a wieczorem już tych osób było około 1000 i protestujący w kolejną noc spędzili pod budynkiem Rady Najwyższej. Pod Radą Najwyższą zaczęli pojawiać się też opozycyjni deputowani. Deputowani, którzy co prawda łączy ich niechęć do obecnych władz Ukrainy, ale bardzo często wzajemnie też się nie lubią. To też powodowało z kolei różne napięcia pomiędzy protestującymi i deputowanymi. Deputowani próbowali też wczoraj wieczorem rozmawiać z prezydentem Poroszenką. Chcieli rozmawiać i zarówno o tej sytuacji, która wydarzyła się pod Radą Najwyższą, i o tym, co ma być dzisiaj, bo za chwilę rozpocznie swoje obrady Rada Najwyższa i dzisiaj mają być głosowane projekty ustaw, o które właśnie trwa w tym momencie walka. Jeden z nich zakłada zniesienie immunitetu dla deputowanych. Drugi to kwestia powołania sądu antykorupcyjnego i kwestia zmian w prawie wyborczym. Deputowani chcieli rozmawiać o tym z prezydentem Poroszenką, bo wiele od niego zależy, czy te projekty ustaw dzisiaj będą głosowane. Prezydent, pomimo tego, że początkowo zgodził się na rozmowę z deputowanymi, później okazało się, że jest skłonny rozmawiać z deputowanymi, ale z niektórymi, których sam chce wskazać z pomiędzy delegacji, ostatecznie do rozmów nie doszło i ta sytuacja pozostała taka co najmniej politycznie naprężona i nie udało się rozładować tej atmosfery. Pomimo tego noc przebiegła na tym namiotowym miasteczku pod Radą Najwyższą spokojnie. Już więcej nie było podejmowanych żadnych akcji ze strony służb porządkowych. Teraz protestujący przepuszczają ukraińskich deputowanych do Rady Najwyższej. Spokojnie mogą wejść na salę obrad. Protestujący twierdzą, że przepuszczają ich dlatego, żeby właśnie mogli głosować nad tymi ustawami. Natomiast jeżeli nie wypełnią ich postulatów, czyli nie będzie tych głosowań, to z kolei ich nie wypuszczą z Rady Najwyższej. Trudno przewidzieć, jak ten protest może się rozwijać. Tak jak też wczoraj informowaliśmy, jego główną taką sztandarową postacią stał się Michail Saakaszwili, były gruziński prezydent, były polityk ukraiński, obecnie osoba bezpaństwowa, osoba, której prezydent Poroszenko odebrał obywatelstwo ukraińskie, ale który jednocześnie staje się rzeczywiście takim symbolem tego nowego protestu na Ukrainie.
Miło posłuchać pana Pawła Bobołowicza. Jeżeli ma się świadomość tego, że nadajemy na falach 87,8 w Warszawie i w okolicach. Pawle, dziękuję za korespondencję.
Dziękuję, pozdrawiam.
Na zegarze godzina 8:43. Słuchają Państwo Poranka w Neta w studio. Pani Elżbieta Królikowska-Ejwis. Dzień dobry Pani.
Dzień dobry. Doradca w gabinecie politycznym ministra spraw zagranicznych.
Która właśnie wróciła z wielkiej wyprawy do Londynu.
Z wyprawy do Wielkiego Londynu. O wilku mowa, a wilk, któż właśnie spotkałam w Radiu Wnet, wiceprzewodniczącego Parlamentu Brytyjskiego, pana Ryszarda Czarneckiego, który jest szefem Polskiego Komitetu Sterującego Polsko-Brytyjskiego Forum Belweder. Więc jest to inicjatywa strategiczna i na najwyższym szczeblu. Myślę, że między Polską a Wielką Brytanią o II wojnie światowej nie było tak wielkiej, tak znaczącej inicjatywy. Paradoksalnie ten pomysł właśnie, który dotyczy społeczeństwa obywatelskiego, przyszedł ze sfer rządowych. To znaczy premier Theresa May zaproponowała naszej premier Beacie Szydło, aby jak powiedziała właśnie tu, bring two societies together, żeby dwa społeczeństwa, polskie i brytyjskie, jakoś zbliżyć do siebie, ponieważ czekają nas właśnie bardzo, powiedziałabym, ścisłe oraz przyjazne, tak zapowiadają się na przyjazne, relacje bilateralne. Wiadomo właśnie, że od początku Brexitu Wielka Brytania poczuła się opuszczona cokolwiek właśnie, nie tylko przez Brukselę, ale i przez część państw należących do Unii Europejskiej. I myślę, że ta inicjatywa brytyjska w stosunku do nas, prawda, powstała właśnie z takiego poczucia osamotnienia i ze świadomości, że razem można zdziałać więcej. I teraz, kto stoi na czele właśnie tej całej inicjatywy? Ze strony brytyjskiej jest Sir Malcolm Rifkin, minister spraw zagranicznych w rządzie Margaret Thatcher. Drugim bardzo ważną osobą jest Sir Alan Duncan, który jest ministrem do spraw Europy i obu Ameryk. I oczywiście Boris Johnson, minister spraw zagranicznych z brytyjskiej strony. Z polskiej strony na czele stoi właśnie poseł Ryszard Czarnecki. I mamy tutaj także posła do naszego Sejmu, pana Konrada Głębockiego. Mamy tutaj, był również z nami, pan minister Cichocki i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nasz ambasador, polski ambasador w Londynie, pan Arkady Rzegocki. Było to niezwykle udane spotkanie, muszę powiedzieć.
Bo?
Właśnie. Strona brytyjska będzie, ponieważ my organizowaliśmy pierwszą edycję tego forum w Polsce w marcu tego roku. Była ona niezwykle rzeczywiście świetnie zorganizowana, muszę powiedzieć. No i następną edycję, drugą, forum.
Ale będą, była udana, bo co się wydarzyło?
Dlatego, że przede wszystkim Wielka Brytania przysłała nam swoich przedstawicieli właśnie, przedstawicieli mediów, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich, think tanków z najwyższego szczebla. Na przykład pośród dziennikarzy była Kasia Madera z BBC, byli reprezentanci Independenta, Financial Times, Times, jednym słowem, rzeczywiście najwyższa półka, jeśli chodzi o think tanki, był reprezentant Chatham House, czyli bardzo taki właśnie ceniony sobie na świecie think tank i tak dalej. I po naszej stronie również, ja sama miałam przyjemność właśnie i ogromną odpowiedzialność wybierać tutaj ludzi właśnie z naszej strony, jeśli chodzi o sprawy medialne. I rzeczywiście zostało uznane za bardzo udane, dlatego że to forum było po to, żeby poznać się, wymienić wizytówki, zasygnalizować właśnie, czego chcemy. Przede wszystkim chcemy się poznać bliżej. Dlatego, że o ile Polacy znają Wielką Brytanię dosyć dobrze, prawda? Także ze względu na to, że wciąż tam jeżdżą, tam i z powrotem i tam jednak ta wspólnota polska jest bardzo duża, około milionowa, o tyle Brytyjczycy Polskę znają mniej. No, dla Brytyjczyków oni mają inne priorytety, prawda? Najpierw home news, tak jak to bywa właśnie w BBC, prawda, czy w innych innych telewizjach brytyjskich. Najpierw są wiadomości właśnie z kraju, potem są trzy mocarstwa, potem państwa byłego imperium, potem długo, długo nic właśnie, a potem były inne kraje, inne państwa. Więc chodzi o to, żeby te społeczeństwa, dwa społeczeństwa obywatelskie poznały się lepiej i mogły lepiej współpracować. I w związku z tym właśnie w tym roku strona brytyjska przesłała nam swoją agendę, to znaczy jakie tematy chcieliby poruszyć w lutym przyszłego roku.
Ale powiedzmy, co się zdarzyło teraz w Londynie?
No właśnie w tym celu byłam. To było spotkanie polskiego i brytyjskiego komitetu sterującego dotyczące podsumowania tego, co się wydarzyło do tej pory oraz zaprogramowania wspólnego agendy na następne, na to drugie polsko-brytyjskie forum, które odbędzie się w lutym przyszłego roku. I tu bardzo ciekawa historia, dlatego że przedstawiono nam tę agendę i okazało się, że część, oczywiście przy najlepszej woli obu stron właśnie, że część tematów została w taki sposób sformułowana, że właściwie nie pasuje do naszej rzeczywistości, do naszych potrzeb właśnie, czy do informacji, które chcemy przesyłać na Zachód.
Na przykład.
Po w sesji plenarnej zaproponowano właśnie temat pod tytułem Rising Populism in Politics. Rosnący populizm w polityce. My stwierdziliśmy, że populizm jest tylko reakcją na alienację zachodnioeuropejskich czy amerykańskich elit. I właściwie ten rosnący tak zwany populizm, przede wszystkim trzeba terminologię ustalić, co to jest populizm, prawda? Dlatego, że tu dokonano manipulacji pewnej, ale to jest inna sprawa. I rzecz polega na tym właśnie, że my wprowadziliśmy tutaj tak zwany polski punkt widzenia do tej agendy na przyszły rok. Druga sprawa na przykład. Tu w sekcji społeczeństwo. Brytyjczycy zaproponowali pomoc vulnerable, tym najbardziej właśnie, najbardziej powiedzmy nieuprzywilejowanym właśnie w społeczeństwie, co możemy więcej zrobić. I oni zaproponowali problem nowoczesnego, współczesnego niewolnictwa oraz bezdomności. No więc my wystąpiliśmy z taką propozycją, aby zmienić, nieco przedefiniować właśnie ten punkt, dlatego że my nie mamy współczesnego niewolnictwa tutaj. To jest problem krajów postkolonialnych. I my proponowaliśmy, ja na przykład zaproponowałam, abyśmy porozmawiali tutaj na temat ludzi nieuprzywilejowanych w Polsce z punktu widzenia, to znaczy niepełnosprawnych, o. Precyzyjnie. To znaczy, jak ludzi niepełnosprawnych, to znaczy niewidomych, prawda, czy też głuchych, czy też i tak dalej, jak przywrócić albo dać im szansę pracy. W jaki sposób oni mogliby funkcjonować na rynku pracy, bo Wielka Brytania ma świetne doświadczenia na tym. No więc to była nasza propozycja. Druga sprawa jest migracja. Jak zintegrować imigrantów w naszych społeczeństwach. Więc my znowu powiedzieliśmy, że ten znak zapytania, bo właśnie ten punkt jest właściwie troszkę nieprzystawalny do polskiej rzeczywistości, dlatego że my wprawdzie mamy imigrantów, prawda? Mamy, była szansa powiedzieć właśnie, że mamy milion Ukraińców, prawda? Że mamy 150 tysięcy Wietnamczyków, wspólnotę wietnamską bardzo dużą, że mamy nawet muzułmanów, prawda? Tatarów, którzy przybyli do Polski w XVI czy XVII wieku.
Albo Polska do nich.
Ale my nie mamy problemu z nimi, ponieważ ponieważ nasza polityka wobec mniejszości jest taka właśnie, że my szanujemy ich odrębność, otrzymują, wspólnoty otrzymują jakieś fundacje właśnie z budżetu państwa na rozwój ich kultury, prawda, i takiej tożsamości właśnie narodowej, prawda, czy religijnej, ale oni muszą się dostosować do naszego systemu karnego, prawnego, prawda, i do naszych obyczajów. I jak do tej pory my nie mieliśmy polityki multi-culti, prawda, ale świetnie ta nasza formuła funkcjonuje i to zostało powiedziane właśnie. Wobec tego to forum jest po to...
Zdziwili się Anglicy?
Bardzo się zdziwili rzeczywiście, dlatego że Polska do tej pory nie jest tak znana, jak powinna być znana w stosunkach bilateralnych. I właśnie o to chodzi.
A o Polakach, którzy mieszkają w Londynie, w Wielkiej Brytanii, przy okazji Brexitu też była mowa?
Oczywiście.
Też jest w agendzie?
Oczywiście. Jest, bo była część, tak powiedziałabym, dyskusyjna i część praktyczna. To znaczy, w jaki sposób tutaj powiedziano właśnie na temat migracji właśnie, w jaki sposób, bo tu polskie uwagi, w jaki sposób mogłaby ten proces rejestracji oraz legalizacji pobytu Polaków w Wielkiej Brytanii. To znaczy praktycznie w jaki sposób właśnie będziemy egzekwować te prawa, tak, prawa nabyte Polaków. I tutaj oczywiście będziemy działać wspólnie z Brukselą, prawda? Dlatego, że my działamy w taki sposób, że Poland first, prawda? Czyli nasze interesy najpierw, więc w niektórych sprawach działamy w stosunkach bilateralnych, a w niektórych będziemy działać z Brukselą właśnie.
Poczęstowali dobrą kolacją?
No jak na angielskie standardy bardzo dobrą.
Anglicy nie słyną z dobrej kuchni.
Nie ma tam tej tradycji, powiedziałabym, tradycji przyjmowania takiej gościnności właśnie oficjalnej, jak w Polsce, ale już zostało zapowiedziane, że właśnie to przyszłe forum, w ogóle to spotkanie odbywało się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Wspólnoty Narodów. Przepiękny budynek z XVIII wieku, znakomity, a nasze przyszłe forum w lutym będzie się odbywało w fantastycznym, w pięknym, bardzo takim prestiżowym miejscu, Lancaster House właśnie i Mansion House.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Pani Elżbieta Królikowska-Avis, członek gabinetu politycznego ministra spraw zagranicznych, była naszym gościem. Miłego dnia pani życzę.
Dziękuję i wszystkiego dobrego Radiu Wnet.
A my, proszę państwa, posłuchamy w takim razie Marka Grechuty.